Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej omówieniu wyników grupy kapitałowej KGHM za pierwsze półrocze bieżącego roku. Wyniki zaprezentują pan prezes Remigiusz Paszkiewicz, pani Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych, pan Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju, pan Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz pan Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu do spraw produkcji. Jest z nami również pan Janusz Krystosiak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich. Chciałbym Państwa poinformować, że nasze spotkanie jest transmitowane online i w drugiej części spotkania będzie można zadawać pytania zarówno z sali, jak i przesyłając je na adres ir@kghm.com i odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w sekcji Centrum Wyników. A teraz proszę pana prezesa za zabranie głosu.
Dzień dobry. Witam wszystkich. Szanowni Państwo, no cóż powiedzieć. Pierwsze półrocze 2026 roku to bardzo dobre wyniki finansowe i takie efektywnościowe, ekonomiczne w całej grupie KGHM. Wzrost przychodów o ponad 40%, prawie 90% wzrost EBITDA, jeśli porównamy z pierwszym półroczem poprzedniego roku. Ale co chyba warte podkreślenia, przy jednoczesnym spadku zadłużenia w całej grupie i wzmocnieniu znacznie przepływów pieniężnych. Przy też sporej stabilizacji i optymalizacji operacji osiągnęliśmy również po stronie kosztowej sporą efektywność, nad którą oczywiście cały czas pracujemy, bo chcemy wykorzystać czas dobrego otoczenia makroekonomicznego, dobrej koniunktury do tego, żeby zbudować sobie bazę finansową i do zamierzeń inwestycyjnych w kraju, jak i do rozszerzenia bazy zasobowej i tej siły finansowej, jaką dają nam aktywa zagraniczne. Niedawno też opublikowaliśmy i pokazaliśmy Państwu naszą strategię. Strategię, która pokazuje w dużej mierze priorytety naszego zarządu. I chciałem tylko, jeśli chodzi o operacjonalizację i realizację inicjatyw strategicznych, powiedzieć, że znacznie przyspieszyliśmy w ostatnim czasie. Nie tylko z inicjatywami czy realizacją inicjatyw strategicznych, które rozpoczęliśmy jeszcze przed ogłoszeniem strategii. Mówię tutaj o inwestycjach głównie w kraju, ale również pracę nad poszerzeniem właśnie bazy zasobowej za granicą w różnych kierunkach. Koleżanka i koledzy z zarządu będą o tym mówić w swoich częściach bardziej szczegółowo, ale to, co też chciałbym podkreślić, to, że portfel naszych projektów jest bardzo szeroki. Inwestycje w kraju to jedno, ale przede wszystkim optymalizacja kosztów, czyli program optymalizacji kosztów, którego realizację już rozpoczęliśmy i chcemy to połączyć równolegle z realizacją strategii, tak żeby jak najlepiej uzyskać jak najlepszą bazę, o której wspomniałem, przy wykorzystaniu dobrej koniunktury nadal do tego, żeby KGHM się rozwijał, rosła jego wartość i żebyśmy pozostali spółką dywidendową w tej sytuacji. To jest chyba równie ważne jak to, że będziemy inwestować i się rozwijać. Inwestujemy również i tutaj chciałbym podkreślić, że również dzięki dofinansowaniu w zakresie transformacji energetycznej podpisaliśmy w pierwszym półroczu umowy na dofinansowanie na ponad 200 milionów złotych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. To przeznaczymy na budowę farm fotowoltaicznych i farmy wiatrowej. Za granicą rusza 1 października już w fazie realizacyjnej inwestycja w czwartą linię przerobu w Chile, w kopalni Sierra Gorda i też pracujemy nad możliwymi akwizycjami i aliansami z innymi firmami górniczymi, tak żeby rzeczywiście udało nam się osiągnąć pewną dobrą perspektywę dla poszerzenia bazy zasobowej poza Polską. Przyspieszyliśmy również postój remontowy w Hucie Głogów. To mówię o tym przyspieszeniu w ostatnim okresie. Skrócimy go na pewno. co jest ważne dla naszych poziomów produkcji, nie tylko miedzi, srebra, naszych podstawowych produktów, ale również pozwoli nam wrócić do wyższej produkcji kwasu siarkowego, który przy całych globalnych niepewnościach, przede wszystkim związanych z cieśniną Ormus i konfliktem amerykańsko-irańskim, stał się bardzo dobrym i bardzo marżowym produktem. Przyspieszenie dotyczy również tego, że przed nami wkrótce decyzja co do zwiększenia i wydłużenia łańcucha wartości w Hucie Cedynia przez inwestycje w nowe zakresy walcówki miedziowej i, jak już wspomniałem, budowa czwartej linii w Chile. Nie zapominamy przy tym wszystkim, jeszcze raz chciałbym podkreślić, o programie optymalizacji kosztów. W perspektywie mamy do osiągnięcia nawet kilkaset milionów po stronie efektywnościowej. Dokąd zmierzamy w związku z tym? Jeszcze raz, efektywność, innowacje, bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo i rozwój pracowników jako naszego podstawowego aktywa. I też chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim pracownikom całej grupy na świecie KGHM Polskiej Miedzi za wkład w tak dobre wyniki, bo nie tylko są to wyniki związane czy rezultaty dobrej koniunktury, ale za chwilę wymienię kilka bardziej szczegółowych punktów również w zakresie produktywności i efektywności. Dalej, dokąd zmierzamy? Ekspansja zagraniczna, o tym wspomniałem, nie tylko geograficzna, ale również w górę łańcucha wartości, to jest właśnie Huta Cedynia, nowe produkty, plan dla huty w Legnicy. I mamy też nowe kierunki. Tutaj wymienię tylko chociażby rozpoczęcie prac już po fazie eksploracyjnej nad projektem wydobycia polihalitu w okolicach Pucka na Pomorzu. Mamy w tym zakresie podpisany list intencyjny z władzami województwa pomorskiego, tak żebyśmy razem sprawnie przeszli przez część formalną i praktyczną środowiskową do uzyskania koncesji wydobywczej w tym miejscu. Chcemy maksymalnie wykorzystać koniunkturę, dobre otoczenie, nasze działania w zakresie efektywności, żeby osiągnąć jeszcze niższe poziomy zadłużenia, utrzymać dobrą sytuację finansową, perspektywę również wysokich przepływów finansowych, ponieważ chcemy być spółką dywidendową. I dla uzasadnienia przytoczę tylko kilka punktów, które bezpośrednio wynikają z raportu, ale które wydają się nam najważniejsze. Jeszcze raz, wysokie wyniki grupy całego KGHM-u w pierwszym półroczu to efekt bardzo dobrej kondycji i realizacji założeń rozwojowych, w tym wielu inicjatyw już rozpoczętych z zakresu niedawno pokazanej strategii. Wysokie ceny w pierwszym półroczu naszych produktów, ale też chciałbym Państwu powiedzieć, że spotkaliśmy się ze sporą zmiennością, z wahaniami też notowań naszych produktów. I dotyczy to nie tylko wysokich cen metali podstawowych, ale również dla przykładu renu i kwasu siarkowego, o którym już wspomniałem. Prawie dwukrotny wzrost wyniku operacyjnego EBITDA. To też już Państwo na pewno zauważyliście w naszych wynikach. Dziesięciokrotny wzrost wyniku netto grupy rok do roku. To jest niezwykle ważne, szczególnie dla stabilnej sytuacji finansowej. Wyższa, i tutaj chciałbym też to podkreślić, produkcja płatnej miedzi o 2% rok do roku, a produkcja srebra nawet o 8% rok do roku. Zwiększenie wolumenu sprzedaży wszystkich podstawowych naszych produktów, czyli miedzi, srebra, złota. I jak wiemy, odbywało się to w warunkach wysokich, stabilnych notowań, mimo zmienności, o której wcześniej powiedziałem, co dowodzi, że potrafimy odnaleźć się w takich lekko zmiennych, ale stabilnych, jeśli chodzi o wysokość notowań, czasach. I jeszcze wydaje mi się, że ważne jest to, że zanotowaliśmy spadek wskaźnika kosztowego C1. To tutaj dla Państwa, którzy się specjalizujecie w analityce KGHM-u, jest chyba też ważne. I również wzrost marży operacyjnej całej grupy z 25% do 34%. Jest to znaczący wzrost. I teraz chciałbym oddać głos koleżance i kolegom z zarządu w ich zakresach kompetencji z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji z pierwszego półrocza. Może zaczniemy od pani prezes.
Dobrze. Oczywiście, dziękuję panie prezesie. Jeśli chodzi o wyniki produkcyjne aktywów zagranicznych, zacznijmy od omówienia wyników Sierry Gordy. Państwo widzicie tutaj na grafach i wykresach wyniki Sierry Gordy przypadające na 55% udziałów. Jeśli chodzi o drugi kwartał tego roku, produkcja miedzi płatnej wynosiła 19 600 ton. Na całe półrocze zamknęliśmy wynik produkcyjny wynikiem 40 200 ton. Jest to wynik minus 5% rok do roku. Jeśli chodzi o produkcję srebra, za pierwsze półrocze notujemy 38% wzrost produkcji. Produkcja wynosi 14,9 tony. Jeśli chodzi o złoto i metale szlachetne, tutaj produkcja jest na poziomie 9,3 tysiąca uncji, czyli wynik jest rok do roku o 37% gorszy. Niemniej jednak tutaj komentarz z mojej strony jest taki, że zawartości srebra i metali szlachetnych w rudzie są uzależnione od zawartości w rudzie, więc tutaj jest to zamodelowana konsekwencja eksploatacji złoża. Jeśli chodzi o produkcję miedzi, której tutaj Państwo widzicie nieznaczny spadek rok do roku. Jak Państwa informowaliśmy wcześniej, w Chile miały miejsce ulewne deszcze w pierwszym bodajże kwartale tego roku, które początkowo nie widzieliśmy tego wpływu na produkcję, niemniej jednak po pierwszym półroczu to negatywne odchylenie na produkcji nieznaczne, ale jednak występuje. Sierra Gorda pracuje nad tym, aby nadrobić te zaległości produkcyjne. Jesteśmy dobrej myśli, że to się uda, dlatego że widzimy, że zawartość metalu w rudzie jest wyższa. Także tutaj, że tak powiem, Sierra Gorda pracuje nad tym, żeby tą wartość produkcji i budżetu osiągnąć. Jeśli chodzi o produkcję molibdenu, obserwujemy 6% wzrost produkcji rok do roku. Jesteśmy na poziomie 1,8 miliona funtów molibdenu. Wyższa produkcja molibdenu jest wynikiem wyższego uzysku pomimo eksploatacji rudy o niższej zawartości molibdenu, a także niższego wolumenu przerobionej rudy. Oznacza to tyle, że jeśli chodzi o molibden, zakład przeróbczy, produkcja na zakładzie przeróbczym została ustabilizowana i te wskaźniki uzysku są stabilne. Poproszę następny slajd. Proszę Państwa, tak, na tym slajdzie Państwo widzą przyszły projekt budowy czwartej linii mielenia, czwartej linii produkcyjnej na Sierra Gordzie. 30 czerwca wraz z naszym partnerem australijskim South42 podjęliśmy decyzję o finansowaniu tej inwestycji. Nakłady inwestycyjne wynoszą na dzień 1 lipca 725 milionów dolarów. Finansowanie będzie następowało z dłużnych instrumentów, którymi Sierra Gorda dysponuje, a także z bieżących przepływów operacyjnych. Dlaczego to robimy? Znaczy, robimy to po to, aby zwiększyć docelowo produkcję metalu o 20%, ale także obniżyć jeszcze bardziej koszt C1 w obowiązującym LOM-ie, czyli jeszcze bardziej zoptymalizować produkcję na kopalni. Spodziewamy się, że według założeń budowa będzie trwała 3 lata, natomiast w czwartym roku, czyli w 30 roku, w drugiej połowie będzie w pełni zoperacjonalizowana. Sierra Gorda pracuje nad tą inwestycją. Niedługo będziemy świadkami rozpoczęcia fizycznego inwestycji już na miejscu, dlatego że prace projektowe trwają już od dłuższego czasu. Ten projekt nie jest nowym projektem, dyskusja nad nim trwa co najmniej od 5 lat. Nasze analizy wewnętrzne, ale też naszego partnera australijskiego wskazywały na pozytywną NPV-kę. Stąd też taka decyzja. Jeśli chodzi o największe nakłady, spodziewamy się ich w latach 2027-2028, jak również i zwiększenie zatrudnienia nastąpi w roku 2028. Na tym slajdzie Państwo widzą, na czym będzie polegała ta budowa. Planujemy budowę dodatkowej kruszarki szczękowej, młynu HPGR, młynu kolowego oraz linii flotacji. Jest to dość skomplikowana budowa, gdyż będzie ona trwała w trakcie pełnego działania kopalni, czyli tutaj jest potrzeba do koordynacji wielu zespołów. Oczywiście nad tym też Sierra Gorda pod naszym nadzorem pracuje. Z informacji takich ciekawych, od początku, od 1 stycznia przyszłego roku obejmujemy również przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Sierra Gorda, czyli w OC. Poproszę następny slajd. Jedno ważne zastrzeżenie, bo to może Państwa ciekawi, jeśli mówimy o budowie czwartej linii, oczywiście ona wiąże się z potencjalnym skróceniem LOM-u o 3 lata, czyli mówimy o LOM-ie do 45 roku. Niemniej jednak bazuje jedynie na zasobach, które są uwzględnione w metalplanie. Czyli tylko to, co mamy w tym momencie w ramach wyrobiska Katabela zidentyfikowane. Natomiast Sierra Gorda cały czas pracuje nad różnymi wierceniami eksploracyjnymi dookoła wyrobiska Katabela. Zostały zidentyfikowane obszary wskazujące na wysoką mineralizację miedziową, molibdenową wokół pierwotnego wyrobiska. Zarówno w programie Katabela Deep wiercenia pokazują mineralizację pod wyrobiskiem, czyli w głąb wyrobiska, ale także w takiej, że tak powiem, orientacji poziomej, czyli w osi poziomej, ta mineralizacja przechodzi w kierunku kolejnej jakby odkrywki, czy może miejsca, która się nazywa Salwadora, więc wiemy o tym już, że ta mineralizacja tam występuje, jak również trwa już projekt wierceń Katabela Northeast, które to są już bodajże 42 otwory rdzeniowe, i również tam widzimy potwierdzoną mineralizację. Co ważne, jeżeli oczywiście my pracujemy nad tym, żeby ten program tych wierceń dodatkowych zintensyfikować, gdyż to są potencjalne zasoby, które zwiększą LOM, zwiększą okres życia kopalni. Tu Państwo widzicie na tych slajdach przekrój wyrobiska Katabela, czyli przekrój odkrywki Katabela. Kolory czerwony, niebieski pokazują na wysoki stopień mineralizacji. Widać wyraźnie to zagęszczenie tutaj z prawej strony i to wskazuje na to, że ta odkrywka i ta mineralizacja również przechodzi w głąb, że tak powiem, pod to wyrobisko, które teraz jest drążone. Na dole w rogu widzą Państwo również mapę wskazującą na to, jak złoże Katabela Northeast jest umiejscowione w kierunku kopalni Spence, która należy do BHP, i również odwierty wskazują na tą wysoką mineralizację tego złoża. Także podkreślam jeszcze raz, linia produkcyjna opiera się na założeniach, że skracamy ten LOM o 3 lata, niemniej jednak tylko na stwierdzonych zasobach. Nasze analizy pokazują już ten potencjał eksploracyjny dookoła, więc oczywiście ta linia produkcyjna też będzie w przyszłości służyła do tego, aby tutaj jakby wydobyć, eksplorować te kolejne złoża. Poproszę kolejny slajd. Jeśli chodzi o wyniki produkcyjne KGHM International, tutaj niestety widzimy pewien odchył i spadek rzędu 34% rok do roku. Wynika to z niższej produkcji miedzi, niższej zawartości miedzi w nadawie, niższego uzysku i niższego wolumenu przerobionej rudy. Na kopalni Carlota nieznacznie wyższa zawartości miedzi w roztworze, natomiast Carlota to jest naprawdę bardzo mała część aktywów zagranicznych i tutaj znacząco nie kontrybuuje do EBITDA ani do wyników produkcyjnych. Jeśli chodzi o produkcję srebra, nie posiadamy takiej, ponieważ złoże nie jest bogate w srebro. Na wynikach produkcyjnych złota również widzimy spadek, to jest 15,5 tysiąca uncji złota, natomiast jest to zgodnie z zakładanym budżetem. Produkcja molibdenu nieznaczna, ale jednak wzrost. Krótki komentarz z naszej strony. Jak informowaliśmy również poprzednio, na Robinsonie obecnie eksploatujemy odkrywkę Liberty, która jest o wiele bardziej uboższa w metale. Jest to pewna strefa przejściowa od odkrywki Ruthless Spike, którą w poprzednich latach eksploatowaliśmy, do docelowej odkrywki Veteran. Materiał, który jest na tej odkrywce, nie jest materiałem pierwotnym geologicznie, jest to jakby materiał wtórnie hałdowany w związku z tym, czy historycznie hałdowany, w związku z tym jest on uboższy w metal i to wiedzieliśmy wcześniej. To, co nas nie zaskoczyło negatywnie, to jest to, że ta ruda z Liberty okazała się trudniejsza do przerobienia w naszym zakładzie przeróbczym. Uzyski odbiegają troszkę od zaplanowanych i stąd też te odchylenia. Borykaliśmy się też w pierwszym półroczu z różnymi wyzwaniami natury operacyjnej. Doszło do awarii części zagęszczacza. Doszło też do nieznacznej awarii młyna, także tutaj te awarie operacyjne wpłynęły na te odchylenia. Niemniej jednak wdrożyliśmy również taki program naprawczy i Robinson pracuje nad tym, aby w drugiej połowie zrealizować założony budżet, o czym oczywiście będziemy Państwa informować. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, sytuacja na Robinsonie dzięki pozytywnemu makro i też wysokim cenom metali jest bardzo dobra. Robinson w zasadzie wygenerował dwukrotnie większą EBITDA niż założona w budżecie. Po pierwszym półroczu jest to ponad 780 milionów złotych. Także tutaj ceny metali na pewno wspierają produkcję. Sierra Gorda również, wyniki finansowe są powyżej naszych oczekiwań budżetowych. Łącznie przepływy gotówkowe z aktywów zagranicznych do KGHM-u wynoszą po pierwszym półroczu łącznie 290,3 milionów dolarów. Sierra Gorda wpłaciła ponad 270 milionów dolarów do KGHM-u z tytułu spłaty wszystkich pożyczek, gwarancji i innych instrumentów finansowych. Aktywa zagraniczne po pierwszym półroczu kontrybują prawie 25% do skorygowanej EBITDA całej grupy kapitałowej. Jest to prawie 2,5 miliarda złotych. Myślę, że tutaj postawię kropkę. Bardzo dziękuję.
To teraz wyniki w naszych segmentach operacyjnych, w naszych polskich aktywach. Proszę Państwa, zawsze zastanawiałem się i używałem jakichś przymiotników, które opisywały nasze wyniki produkcyjne w poprzednich kwartałach. Mówiłem o stabilnej produkcji, o solidnych wynikach produkcyjnych. No teraz powiem, te wyniki za pierwsze półrocze roku 2026 są bardzo przyzwoite. Za to chciałem podziękować jeszcze raz załogom naszych kopalń, zakładów wzbogacania rud i hut, bo jest się czym pochwalić, zarówno w stosunku do bardzo ambitnego planu budżetowego, a także do analogicznego okresu ubiegłego roku. I tak jak Państwo widzicie na ekranie, zarówno wydobycie urobku, wagi suchej, jak i produkcja miedzi w koncentracie, czy produkcja miedzi elektrolitycznej oraz produkcja srebra są na poziomach wyższych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kilka słów komentarza do produkcji miedzi elektrolitycznej. Ten wzrost jest 7-procentowy, ale tutaj przypominam, że baza ubiegłoroczna była niższa z uwagi na postój na modernizację hali elektrorafinacji Waniet w Hucie Miedzi Głogów 2. Jeżeli chodzi o produkcję srebra, ten wynik blisko 8-procentowy wyższy od ubiegłego roku. Rzeczywiście wykorzystujemy dostępność materiałów sadowych. My w urobku za pierwsze półrocze zaliczyliśmy wzrost blisko 40 ton metalu, głównie spowodowany wzrostem zawartości o 2 ppm. Chciałem także uszczegółowić informacje, jeżeli chodzi o remont huty Miedzi Głogów 2. Otóż planowaliśmy w naszych harmonogramach, że pierwsze podanie koncentratu do pieca zawiesinowego nastąpi 26 września. Dzisiaj już wiemy, to są informacje z wczoraj, że ten harmonogram przyspieszymy około 9 dni i 17 września tego roku spodziewamy się pierwszego podania nalewy do pieca zawiesinowego na dwójce. Także bardzo przyzwoite wyniki, jeżeli chodzi o produkcję w polskich aktywach.
Teraz moja kolej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inicjatywy rozwojowe, inwestycje KGHM-u, to również przeżywaliśmy bardzo dobry okres. Okres, w którym widać, że nastąpiło przyspieszenie w realizacji inwestycji rozwojowych, co pokażę na kolejnych slajdach. Realizacja planu inwestycyjnego za pierwsze półrocze to 1 439 000 000, z czego, jak widać, większość, bo 87%, to inwestycje w górnictwie. Zresztą jest to normalne i te proporcje są utrzymywane od lat i prawdopodobnie długo, długo się nie zmienią. Jeśli chodzi o podział na kategorie rozwój, utrzymanie, odtwarzanie i dostosowawcze, rozwój zdecydowanie tutaj przyspieszył i w tej chwili mamy wzrost o 14% do pierwszego półrocza ubiegłego roku, a jest to wynikiem uruchomienia prac na poszczególnych szybach, które w zeszłym roku zostały wyznaczone i rozpoczęliśmy już tam fizyczne prace terenowe. Poza tym, jeśli chodzi o te kategorie, zauważalny również jest wzrost wydatków na odtwarzanie i to jest to, o czym kolega przed chwilą mówił, czyli remont, duży remont huty Głogów. To są remonty w cyklach mniej więcej 5-letnich o nakładach powyżej 600 milionów. Tu już w ostatnim kwartale tamtego roku dokonaliśmy pierwszych zakupów. W tym roku trwają prace już fizyczne w terenie, które się zakończą, jak słyszeliście Państwo, we wrześniu. Poproszę następny slajd. Tutaj możemy podejść bardziej szczegółowo. W ramach rozwoju największym udziałowcem tej części inwestycji jest tak zwany program udostępniania złoża. Generalnie w planie na cały rok ponad 1 040 000 000 na to przeznaczamy i są to nie tylko wyrobiska dołowe, ale między innymi i szyby i wszystkie związane z przyszłymi inwestycjami, z przyszłym prowadzeniem eksploatacji w kopalniach i w hutach. Proszę zwrócić uwagę, że na 497 milionów, które zostały w dziedzinie rozwoju wydatkowane w pierwszym półroczu, 395, czyli tylko 100 milionów mniej, to właśnie górnictwo, to właśnie szyby. I tutaj rok temu w lipcu wyznaczaliśmy oś szybu Redków. Następnie szybu GG2 w nowej lokalizacji, szybu Gaworzyce. A więc rok temu w naszej opiece, w naszym zakresie działania był tylko szyb GG1. Dzisiaj mamy już 4 szyby, na których już wydatkujemy środki inwestycyjne. Szyb GG1 wchodzi w fazę końcową. Proszę powiększyć szyb GG1 z powrotem. Najechać kursorem trzeba na pierwszy obrazek i powinien się powiększyć ładnie. Nie, do góry, o tu. O. Proszę Państwa, więc jest to szyb, który w tej chwili jest w fazie bardzo zaawansowanej. We wrześniu 2029 roku rozpocznie się zjazd załogi w tym szybie. W tej chwili uporaliśmy się już z większością obiektów z okresu głębienia, czyli obiektów tymczasowych. Na pierwszym planie widzicie Państwo stację, która do końca roku będzie oddana. Stację powierzchniową klimatyzacyjną, której moc zwiększyliśmy z 33 do 40 MW w głębi szyb GG1. W tej chwili zostały zdemontowane kubły i wszystkie urządzenia tymczasowe w szybie. Przystępujemy do wyposażenia docelowego, a więc klatki, budowę łaźni, budowy punktów rozładunku, materiału wybuchowego, paliw itd., itd. Jak powiedziałem, za około 3 lat 2,5 tysiąca załogi będzie zjeżdżała na tym szybie. Kolejny obrazek.
Czekamy,
dobrze, doczekasz się na pewno. Kolejny, GG2. GG2 to jest szyb, którego lokalizację wyznaczono kilka lat temu, niestety w niekorzystnych warunkach geologicznych. Koszt utrzymania i głębienia szybu w tamtych warunkach byłby tak wysoki, że po prostu przekroczyłby możliwości inwestycyjne w tym obszarze. Przenieśliśmy się raptem 800 metrów obok. W tej chwili jest to szyb, w którym kończymy badania geologiczne. Za 2 lata rozpoczniemy mniej więcej mrożenie, za kolejne 2-2,5 rozpoczniemy głębienie tego szybu. To jest szyb GG2, potocznie zwany szybem Odra. Następnie szyb Redków. Szyb Redków również kończymy w tej chwili badania geologiczne górotworu. Lokalizacja potwierdza się, również bardzo dobra lokalizacja geologiczna. Będzie to kolejny szyb zjazdowo-materiałowy w sąsiedztwie filara zbiornika Żelazny Most na wschodniej rubieży, że tak powiem, naszego złoża. Prace zaawansowane są na podobnym poziomie jak przy szybie GG2. Będą to 2 szyby, które w niewielkim odstępie będą głębione niemalże równolegle. I ostatni. I ostatni to jest szyb Gaworzyce, szyb, w którym w tej chwili jeszcze trwają badania geologiczne otworów, geofizyka, badania 3D i tak dalej, i tak dalej. Czy ta lokalizacja się potwierdzi? Nie wiemy, jesteśmy jeszcze na etapie, że tak powiem, wstępnym, na etapie dyskusji. Tam w głębi widzicie Państwo hutę Głogów na horyzoncie tego obrazka. A więc, proszę Państwa, na szyby wydaliśmy 100 milionów złotych, chociaż wydaje się, że to są prace w terenie, niewiele się dzieje. No to chciałbym Państwu uświadomić, że jeden otwór to jest między 13 a 15 milionów złotych. Jeden otwór, a tych otworów wykonano tutaj już kilka. Poproszę następny slajd. Szyby to jest dojście do złoża, to jest wywóz urobku, to jest dojazd załogi, to jest wentylacja, to jest życie. Ja niejednokrotnie powtarzam, że każdy metr sześcienny opuszczonego powietrza to są wymierne tony wydobycia. Tak to należy przeliczać. Na tym obrazie widzicie Państwo obszar, na którym w tej chwili pracujemy. To znaczy 7 koncesji tu na szaro zaznaczonych. To są koncesje eksploatacyjne, gdzie w tej chwili odbywa się wydobycie. Natomiast te zaznaczone na brązowo to są szyby, to są koncesje eksploracyjne, które, no dwie z nich, Radwanice, Gaworzyce oraz Redków Ścinawa, będziemy starać się o koncesję wydobywczą w najbliższym czasie. Natomiast te powyżej to jest eksploracja. I tak, rejon Bytomia Odrzańskiego, nasza przyszłość, a więc do Odry i za Odrą, bo Odra przebiega w poprzek tego obszaru. Wykonywaliśmy wiercenia geologiczne w obszarze za Odrą, 9 wierceń geologicznych w tym roku będzie wykonanych. Na razie są to 4 otwory. W kolejnym roku co najmniej tyle samo wykonamy. Następnie badamy geologicznie obszar kulów w Luboszyce na styku z Bytomiem Odrzańskim, bo kontynuacja złoża będzie się odbywała w kierunku północnym. Z prawej strony w obszarze Redków Grodzisze również wyrobiskami górniczymi, tudzież otworami geologicznymi będziemy powiększać nasz zasób w kierunku wschodnim. Proszę bardzo, dalej. W tej chwili, wracamy, w tej chwili jeśli chodzi, tu również te slajdy będzie można powiększać. Zaczniemy od góry, lewa strona, remont w hucie, który tutaj zapowiedział i pan prezes Paszkiewicz, pan prezes Laskowski. Proszę kliknąć. Duży remont, który odbywa się raz na 5 lat, więc proszę sobie wyobrazić, że piec, który jest takim olbrzymim kotłem, olbrzymim garem wewnątrz włożony wykładką ceramiczną, cała masa instalacji, rur i tak dalej, jest rozebrany praktycznie niemalże do płaszcza. Trzeba to wszystko odtworzyć, miejsca najsłabsze, ale następnie wyłożyć wykładkę, zabudować wszystkie instalacje wewnętrzne i tak dalej. Potężna robota, także chylimy czoła dla hutników i brygad remontowych, które w tej chwili naprawdę się sprężyły i mamy tutaj podwójny efekt. Nie dość, że rozrzedziliśmy okresy remontów głównych, bo robimy już je w tej chwili nie co 3, a co 5 lat, to jeszcze skróciliśmy nawet ten okres zatrzymania na okres remontu. Kolejny, proszę, slajd. Z prawej strony, góra prawy. Tu widzicie Państwo moment wykładania w tym wielkim kotle wewnątrz tej wykładki szabotowej tych cegieł ceramicznych. To jest wykładka, która wytrzymuje temperaturę grubo ponad 1000 stopni i ma wytrzymać przez 5 lat. A więc jest to potężny zakres. Jesteśmy już de facto w fazie no, ponad połowy, po przekroczeniu połowy remontu, a więc zbliżamy się do końca. Proszę dalej. To jest huta Głogów. Huta Głogów 2. Remont będzie wynosił ponad 600 milionów, w granicach 670 milionów złotych, ale również prowadzimy pracę w hucie Legnica. Lewy dół poproszę. Proszę Państwa, tutaj kończymy w tej chwili instalację urządzeń do produkcji katod metodą z podkładką stałą albo inaczej bezpodkładkową. Są to urządzenia, które pozwalają zaoszczędzić i czas, i mnóstwo surowca, który nie musi być powtórnie zawracany do przetopu, do pieca, do tworzenia anod, dlatego że ze stalowej podkładki będzie przez odpowiednie urządzenia, te, które tu widzimy na tym pierwszym planie, zdzierana miedź, która idzie dalej do przetopu już do Cedyni. Proszę kolejny slajd, ten z prawej. Tu jest kolejny fragment tej linii. Proszę Państwa, były tam trudności, dlatego że jest to instalacja w naszych hutach zupełnie nowa. W tym roku mamy zamiar ją ukończyć i na początku przyszłego roku podobna instalacja, liczymy, że ruszy w hucie Głogów. Proszę dalej. Wracamy do tego slajdu. Chciałbym tutaj wspomnieć zarazem o Cedyni. Cedynia, mówimy huta, właściwie jest to walcownia. Tam powstaje nasza walcówka, która jest naszym hitem eksportowym, nie tylko. Proszę Państwa, ta walcownia działa już od ponad 40 lat. Pora jest na odnowienie tych urządzeń, aczkolwiek w dalszym ciągu są wydajne i utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, to jednak potrzeby rynku i możliwości zwiększenia produkcji powodują, że staramy się w tej chwili linię kont i rot wymienić, a przy okazji może je rozszerzyć ofertę produktową o kształtki miedzi, o inne wyroby z miedzi, stąd też myślimy tak o konformie, jak i o upcaście w nowym wydaniu. Proszę bardzo, następny slajd. Tyle co do chłód. Natomiast jeśli chodzi o prace badawczo-rozwojowe, przede wszystkim koncentrujemy się na utrzymaniu w dalszym ciągu wysoko wydajnego ciągu produkcyjnego. Tutaj warunki geologiczne się zmieniają, pracujemy w coraz trudniejszych warunkach. Ludzi próbujemy ze skutkiem, próbujemy wycofywać z rejonów najbardziej niebezpiecznych, najbardziej narażonych i w tym wypadku naszym największym zagrożeniem stają się zagrożenia termiczne. Tak w hutach, gdzie w tej chwili z fazy próbnych do eksploatacji przeszedł już robot do czyszczenia przejścia między piecem a kotłem odzyskowym w hucie Głogów 2. Kończymy drugi taki robot dla huty Głogów 1, więc to jest to urządzenie z lewej strony, ale na dole kopalni potrzebujemy w tej chwili maszyn i urządzeń, które z jednej strony, skoro już emitują ciepło, to niech przynajmniej nie emitują spalin, a więc przechodzimy stopniowo z maszyn o silnikach spalinowych na maszyny z silnikami elektrycznymi, wręcz akumulatorowymi. Z prawej widzicie Państwo pojazd konstrukcji naszych zakładów za nam. Jest to pojazd do przewozu pracowników, który będzie wyposażony w nowoczesne instalacje klimatyzacyjne, tak w kabinie, jak i w części przewozu załogi. Będzie zarazem pewnym punktem mobilnym, że tak powiem, w którym każdy z pracowników będzie mógł skorzystać z momentu, powiedzmy, oddechu, regeneracji, dlatego że pracujemy naprawdę w warunkach bardzo trudnych. Nie będę Państwu przypominał, bo o tym często mówimy, im głębiej, tym cieplej. I u nas odczuwamy to i nasze załogi bardzo. Poza tym wyprowadzamy ludzi z przodków, w tym sensie, że kotwiarki, które do tej pory były kotwiarkami z załogą bezpośrednio przy wieżyce w czole przodka, przechodzimy do kotwiarek automatycznych, gdzie cała operacja będzie prowadzona z kabiny klimatyzowanej. Człowiek nie będzie musiał wychodzić do czoła przodka. Myślimy również o automatyzacji procesu wiercenia oraz załadunku materiałów wybuchowych. Poza tym cała masa prac związanych z problemami wód, z problemami poprawy uzysków na ZWR-ach i tak dalej. Wydaje się, tutaj widzicie Państwo plus, minus, jeden i tak dalej. Nie przywiązywałbym się do tych liczb, bo wynikają one z tego, że dany element czy dana technologia wyszła z fazy testu, weszła w fazę budowy albo weszła wręcz już po prostu do rutynowego wykorzystania. Cała masa rozwiązań, jak powiedziałem, podstawa, utrzymanie, a nawet zwiększenie możliwości ciągu głównego, ciągu wydobywczego. Dziękuję bardzo.
To szanowni Państwo, zamykając peleton, to tak niewątpliwie ten pierwsze półrocze było sprzyjające dla spółki z punktu widzenia też tego, co obserwowaliśmy na rynku, o czym za chwilę też powiem Państwu, bo też dużo pytań w tym obszarze pada. Natomiast naszą rolą jako zarządu, i to uważam, że wykonaliśmy, o czym wspominał prezes, było wykorzystać ten czas, żeby a, poprawić efektywność, b, skupić się na poprawie bilansu, na generowaniu gotówki, ale też rozpoczęcie finansowania projektu, który zapewnią również spółce w przypadku, kiedy będzie gorsza koniunktura cenowa, żeby zapewnić cash flow i przepływy i wbudować wartość na koniec dnia dla akcjonariuszy. Patrząc tak na pierwsze półrocze, to chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy. Pierwszy to pewnie, i tu chciałbym z Państwem to w szczegółach omówić, to jest odporność naszego biznesu. Druga to jest właśnie rynek. I trzecie, konsekwentne budowanie wartości przez pryzmat też strategii, którą wdrożyliśmy. To też chciałbym Państwu przełożyć, co ten dokument znaczy z punktu widzenia też działalności operacyjnej i o czym też mówił Pan Prezes, jak go wdrożyliśmy w pierwszym półroczu. Czyli zaczynając od odporności, jak rozumiem odporność przez pryzmat między innymi przychodów i tutaj spoglądając na przychody mógłbym powiedzieć i powiem to tutaj też do prezesa Laskowskiego, bo produkcja jest kluczowa oczywiście, natomiast przy tej zmienności to, że rynek jest podzielony i zdefragmentaryzowany, mamy ryzyka ceł, to równie ważne jak produkcja zaczyna być również sprzedaż. No i to jest wielowymiarowy aspekt. No to można powiedzieć, to też tak jak produkcja jest naszą kuchnią, tak samo sprzedaż. To jak patrzymy na regiony, widzą Państwo już teraz po półroczu, że gdzie jesteśmy bardziej wyeksponowani, że bardziej poszliśmy w stronę Stanów. To była bardzo dobra decyzja. Też między krótkoterminowymi kontraktami, długoterminowymi kontraktami wymieniliśmy pewne proporcje. Skupiliśmy się też, o czym mówił Pan Prezes, na produktach do tej pory niszowych, ale które przynosiły nam bardzo dobrą marżę, jak ren, kwas siarkowy, selen, molibden, które też, no i srebro, gdzie też bardzo mocno zidentyfikowaliśmy sprzedaż i zabezpieczenia w pierwszym kwartale, co było bardzo dobrym elementem. No to też to, co Państwo widzą, ceny, które zrealizowaliśmy, są bardzo wysokie, tak, za te 6 miesięcy. No i to jest wypadkowa dobrego rynku, ale też dobrego działania zespołu sprzedażowego. Także w tym miejscu też podziękuję zespołowi sprzedażowym, który mamy globalnie, no, można powiedzieć, od Santiago do Szanghaju jesteśmy obecni. Także tutaj podziękowania za tą pracę i kreatywną pracę, bo tych klientów, które do tej pory mieliśmy, mamy, ale też wymieniamy i otwieramy się na nowe rynki, nowe produkty. I co ważne, i to też już padło, my idziemy coraz bardziej w przetworzone produkty. Proszę spojrzeć, że już po pierwszym półroczu 52% tak naprawdę produktów to jest walcówka, czyli już nie kończymy się na katodzie, ale coraz bardziej idziemy w stronę produktów przetworzonych, gdzie mamy dodatkową marżę. No i tutaj to też co padało, no jakby jesteśmy przed dniu jakichś ostatecznych decyzji, natomiast co do zasady już widzimy, jak będzie wyglądała nowa linia do produkcji w Cedyni. Co do zasady ona będzie większa, będzie miała też dodatkowe możliwości wsadów z łomami, także to też Państwu pewnie na kolejnej konferencji wynikowej już powiemy w szczegółach. No niemniej jednak widzimy, że to jest potencjał i ta marża, która jest generowana na tym produkcie, powiększy wynik spółki w kolejnych okresach. Jak już jesteśmy przy przychodach, to pewnie no, druga rzecz to oczywiście koszty. No to jest nasza, że tak powiem, też element, na którym się skupiamy, ale to też trzeba zrozumieć, że oczywiście minimalizujemy koszty, to jest podstawa, natomiast też patrzymy przez koszty przez pryzmat produkcji. Jakby na koniec dnia chodzi nam o to, żeby jak największej wartości dodaną wygenerować z każdej tony wydobytej, więc jakby to jest dla nas funkcja celu. W zakresie kosztów to poprosiłbym o ten slajd dotyczący kosztów rodzajowych, bo też można powiedzieć, że z jednej strony patrząc na podatek i wsady obce, ten wzrost kosztów jest znaczny. No, oczywiście przychody nam wzrosły wyżej. Natomiast gdybyśmy odjęli te elementy, na które no, nie mamy wpływu i spojrzeli na te koszty z wyłączeniem jeszcze tutaj nagrody rocznej, która jest no, zapisana w ZUS-ie, no to wzrost w grupie kapitałowej to jest 5%, a na jednostce, czyli na KGHM SA to jest 4% rok do roku. Więc no, to, co jest naszym też celem, no, zbenchmarkowaliśmy się coraz bardziej do inflacji, ale też cały czas działamy w oparciu to, co też już tutaj padło ze strony Pana Prezesa w zakresie programu optymalizacji kosztów. Program optymalizacji kosztów, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, ale też postanowiliśmy Państwu pokazać, jak on wyglądał przez ostatnie okresy i gdzie mamy, jakie mamy apetyt i oczekiwania. Jest to szereg działań, które mamy rozpisane. Naszym celem jest ostatecznym, jest patrząc na strukturę kosztów na materiałach i usługach, benchmarkując się roku 2024. W roku 2028 mamy wygenerować oszczędności na poziomie miliarda złotych. W tej chwili po półtora roku wykazaliśmy 300 milionów. Są to szereg działań. One są rozpisane tutaj na zespoły grupy. W tej chwili w budżetowaniu już to będzie dokładnie zaszyte, będzie to też odzwierciedlone w KPI-ach, nie tylko na jednostce, ale też na całej grupie kapitałowej, więc to jest bardzo duży program, który zakładamy, że przyniesie docelowo te oszczędności. Na kolejnym slajdzie też pokazaliśmy, jak realnie, nominalnie program optymalizacji kosztów wygląda. Z punktu widzenia ostatnich dwóch kwartałów, patrząc jaka to jest zmiana w stosunku do roku 2024, tu Państwu pokazujemy na tym slajdzie. Natomiast to, co ciekawe, gdyby pytanie do jakiego benchmarku w zakresie inflacji się porównywać, wzięliśmy tu do CPI, no to patrząc na to, no to realna dynamika spadku w roku 2025 na materiałach i usługach to była ponad 5%, patrząc na pierwsze półrocze to jest 5,5%. 7%, więc jakby zatrzymaliśmy ten wzrost kosztów, natomiast no, mamy ambicje, żeby poprawiać normatywy, pracować na nowych materiałach, szukać optymalizacji, to co też pan prezes Bryja pokazywał, pokazywać projekty optymalizacyjne, które wygenerują dodatkową wartość. Pewnie w zakresie samych kosztów chciałbym omówić szczegółowo dotyczące energii, bo myślę, że to niejednokrotnie na różnych spotkaniach z analitykami czy inwestorami pada, no bo też wszyscy obserwujemy, co się dzieje na giełdzie energii. To tu podsumowując to półrocze, patrząc rok do roku, to koszty energii, nie patrząc na wolumen, bo wolumen wzrósł z racji tego, co mówił prezes Laskowski, wzrosła nam produkcja, ale patrząc na efekt cenowy, to jest 57 milionów złotych na energii. Na gazie mamy spadek 27 milionów złotych, na CO2 wzrost o 5 milionów złotych, więc podsumowując, ile nas, można powiedzieć, energia więcej kosztowała w tym okresie z punktu widzenia efektu cenowego, to jest 32 miliony złotych. No, to jest w dużej części dzięki temu, że no, optymalizujemy się, cały czas jesteśmy na TG uczestnikiem, na TTF hedżujemy w Amsterdamie, więc te wszystkie transakcje i optymalizacje całe na infrastrukturze spowodowały, że ten wzrost jest nieznaczny, patrząc, że gaz plus energia w pierwszym półroczu to jest 1,2 miliarda, więc te 32 miliony złotych to jest nieznaczny wzrost versus to, co obserwujemy w tej chwili na rynku i co obserwowaliśmy w ostatnich okresach. Oczywiście odporność to też przepływy pieniężne, no mocne przepływy pieniężne na działalności operacyjnej, ponad 2,5 miliarda złotych. Globalnie to co Państwo widzą po działalności inwestycyjnej, łączne przepływy wygenerowane to jest ponad 774 miliony złotych. Natomiast no tutaj pewnie warto też wrócić do tematu zapasów. Szczyt zapasów, o czym mówiliśmy, z racji tego, że zbieraliśmy anody, żeby w tej chwili je przetwarzać, żeby dostarczyć Państwu no i spółce też przepływów takich, które są w standardowych latach, gdzie nie ma remontu. Więc gdybyśmy popatrzyli grudzień do czerwca w zakresie zapasów, to jest 2,5 miliarda złotych, z czego 63% to jest zmiana ceny, a 37% to jest kwestia wartość ilościowa, wolumenowa.
Jeżeli byśmy... Dodam, że żeśmy zgromadzili blisko 60 tysięcy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli patrzymy między kwartałami, co się stało, no to ten przyrost to był tylko 485 milionów złotych, z czego tylko 130 milionów to jest wolumen, ponad 350 to jest cena. Natomiast no to, co teraz będziemy, no już to obserwujemy, Państwo będą też w kolejnych kwartałach obserwować, to ten wartościowy magazyn wartościowo będzie nam spadał, więc jakby będziemy uwalniać też tą gotówkę, którą zamroziliśmy w zapasach w zakresie dowiezienia produkcji. Drugi element, o którym wspominałem na początku, to otoczenie rynkowe. Na pewno no można to, co obserwujemy wszyscy, jakby z jednej strony ten obraz nie jest jednoznaczny. Mogę powiedzieć, od strony popytowej mamy bardzo silny popyt w różnych kategoriach produktów i nie widzę tutaj takiego zaburzenia. Oczywiście gospodarczo może się coś wydarzyć, natomiast z punktu widzenia projektów i klientów widzimy bardzo stabilne i długoterminowe wolumeny, które się pojawiają, więc tutaj z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że na pewno jesteśmy po bezpiecznej stronie. Natomiast ten obraz też nie jest klarowny, tak? No sami Państwo, jakby już nie ma czegoś takiego jak popyt i podaż globalna. Rynek jest podzielony. Z jednej strony patrząc na zapasy czy Comexu, czy LMI, one są bardzo wysokie. Głównie wszystko jest zlokalizowane. Katody są w tej chwili na Comexie. Jedno też z takich pytań, które gdzieś Państwo zadawali, co się takiego nas stało tak naprawdę w ostatnich dniach. No mieliśmy przysłowiową trzecią środę miesiąca, czyli cash settlement na rynku. No i to widać, co się dzieje. No, katody z LMI popłynęły na Comex, no, zmiany na rynku i spready, które się pojawiły, no, były ponadnormatywne. No, to spowodowało też, że przez ten rynek fizyczny przeszło nam część wolumenów, więc ten cena miedzi spadła. Mogę też powiedzieć, że po tych szczytach też się hedżowaliśmy, też pokażemy Państwu w kolejnym kwartale nasze transakcje, więc z tego szczytu też skorzystaliśmy. No niemniej jednak, jakbym miał podsumować, ten rynek jest poddany napięciom, tak jak wszyscy to obserwujemy. Natomiast trend, który widzimy w zakresie czy to miedzi czy to srebra. Uważamy, że jest stabilne, podstawy popytowe są duże. Jakbym miał powiedzieć, co jest największym zagrożeniem, to jest podaż. I ta podaż, którą my widzimy po swojej stronie, jak i całego sektora, jest co do zasady prawdopodobieństwo wystąpienia gdzieś w jakiejś szerokości geograficznej, wypadku, który może obniżyć podaż, jest coraz większe z racji tego, że kopalnie, które są coraz starsze i ta geologia jest niezdefiniowana i takie ryzyko występuje. No i ostatni element, który wspominałem, to jest wartość, tak? Na koniec dnia patrzymy też przez pryzmat naszej nowej strategii na spółkę. Z jednej strony raportowanie i wykonywanie wyników w krótkim horyzoncie, natomiast to, co patrzymy w strategii 2055+, to na długoterminowo na spółkę, biorąc pod uwagę, że to, co mówi prezes Bryja, szybuł się nie buduje w ciągu weekendu, buduje się go latami, jak nie dziesiątek lat, niestety, patrząc na to, co się dzieje na świecie i regulacje i też proces, który jest bardzo skomplikowany i długotrwały. Dlatego też z jednej strony inwestujemy długoterminowo, ale też patrzymy na ten wzrost dla akcjonariuszy w średnim i w krótkim horyzoncie. I może takie dwa przykłady, to też co już mówiła, o czym pani prezes. Czwarta linia, to jest dokładnie to, co chcemy pokazać, że potrafimy na brownfieldzie wygenerować dodatkową wartość. I zakładamy naprawdę, że ten projekt czwartej linii, on wygeneruje nam dużo większą też wartość, bo bazujemy na zasobach, które mamy zdefiniowane. Jeżeli powiększymy bazę zasobową, a istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tak będzie, ta czwarta linia przyspieszy i wygeneruje nam dużą wartość. Też z punktu widzenia struktury sfinansowania, to większość tego finansowania zostanie powieszona na Sierra Gorda. W tej chwili akurat tutaj też ten proces jest wspierany przez nas. Będziemy refinansować się z finansowaniem. Tam docelowo będzie $1 miliard finansowania bankowego, które obsłuży tą inwestycję, też żeby nie obciążać bieżącego cash flow spółki i żeby te przepływy, o których też pani prezes pokazywała, które też zasilają nasz cash flow, też żeby stanowiły podstawę do dalszych inwestycji i rozwoju. No i drugi element też Katabella Northeast, bo na koniec dnia to pewnie też z punktu widzenia mojego, ale pewnie państwa, pewnie jest zawsze pytanie, co to oznacza w liczbach. Teraz jest trudno zdefiniować to złoże, bo jesteśmy w trakcie jego rozwiercania, natomiast te dane, które gdzieś też SAUF pokazywał i które mamy na poziomie jakiejś estymacji, ale to też muszę zaznaczyć estymacji, to pokazuje, że to złoże naprawdę jest bardzo mocno perspektywiczne i ilość miedzi, która tam jest zawarta, pozwala powiedzieć nam, że to jest druga Sierra Gorda, więc jakby z tego punktu widzenia jest dużo jeszcze jest znaków zapytania. Natomiast to też dlaczego o tym mówię, że jeżeli mamy taki plan zwiększenia kampanii rozwiercenia tego obszaru, więc w racjonalnym czasie jesteśmy w stanie pokazać wartość depozytu, który tam się znajduje. On powiększy wartość też spółki, także całej grupy kapitałowej, więc jakby to jest coś, co jest też upside'em z punktu widzenia naszych inwestycji i to powinno przynieść wysoką stopę zwrotu. To też podsumowując może, bo to też jest często pytanie i to też prezes już też o tym wspominał, o M&A-ach. Tak, patrzymy na to, natomiast my nie chcemy inwestować za wszelką cenę, chcemy być bardzo racjonalnym tutaj inwestorem, więc teraz w tej chwili też jesteśmy w procesie nabycia aktywa na zasadach ekskluzywności, z racji tego, że ten proces jest mocno poufny, natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli dobrze nam pójdzie, to przy kolejnej konferencji wynikowej pokażemy może już dodatkowe aktywo w rodzinie. Także dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Prosimy o pytania z sali. Proszę.
Tak, dzień dobry. Robert Majk, Kepler Chevreau. Ja mam pytanie o te zapasy, bo tam rzeczywiście spadło z ponad 2 miliardów do 480 milionów w drugim kwartale, te ruchy na zapasach. Czy trzeci kwartał już pozwoli na odwrócenie tej pozycji i odbudowanie tego cash flow, który był słaby moim zdaniem w drugim kwartale?
jestem słabym, bym polemizował, ale tak, na pewno trzeci kwartał, to zresztą widać po wolumenie, na tym slajdzie pokazujemy, ten wolumen będzie spadający, więc tak, trzeci i czwarty kwartał będziemy uwalniać, głównie to, co też powiedział prezes Laskowski, no te prawie 60 tysięcy ton anod będą, są w tej chwili przetwarzane, one będą sprzedawane i uwalniane, więc jakby zobaczymy to najpierw w produkcie finalnym, a później w postaci gotówki, także tak będziemy widzieć uwolnienie zapasów.
Okej, okay, super. To w związku z tym, jakie dywidendy możemy się spodziewać z wyników za 2026? Czy tam bliżej 5 zł, czy bliżej złotówki?
O tym, myślę, powiemy na konferencji przy okazji walnego zgromadzenia, to raz w przyszłym roku. Ale naprawdę to, co podkreślamy, chcemy mieć, zbudować sobie teraz w tej koniunkturze taką bazę finansową, też z odpowiednim poziomem zapasów, o które pan pytał, żeby z jednej strony móc inwestować, móc rozwijać się, ale z drugiej strony, żeby też mieć zasób finansowy, który pozwoliłby się nam dzielić właśnie poprzez dywidendę z akcjonariuszami.
I ostatnie pytanie z mojej strony o koszty osobowe właściwie. Znaczy, może zacznijmy od tego kosztu całkowitego wydobycia w Polsce. On tam przebił 55 tysięcy na tonę w drugim kwartale, czyli tam wysokie 8% kwartał do kwartału. Ja rozumiem, że to głównie za to odpowiedzialny był wzrost kosztów osobowych w Polsce. On tam sobie 2,1 miliarda prawie wyniósł, czyli tak de facto jak gdyby no cash flow grupy nie przykrył nawet kosztów osobowych w Polsce i to było w głównej mierze spowodowane tym one-offowym bonusem dla załogi, tak? I w związku z tym możemy się spodziewać, że ten całkowity koszt wydobycia z 55 tysięcy złotych na tonę spadnie w trzecim kwartale. Czy to jest dobre rozumowanie?
Patrząc na zapisy ZUS-u, one stanowią, że wraz z wygenerowanym zyskiem musimy odprowadzać część na fundusz wynagrodzeń związanych z nagrodą z zysku. I to jest jakby stworzone jako obiekt, jako rezerwa i ona wynosiła jak rok do roku, to jest ponad 470 milionów przyrostu. To jest taka kwota, którą no, jesteśmy zobowiązani w oparciu o ZUSP zawiązać, więc jakby to spowodowało to, co pan powiedział, wzrost tych kosztów na poziomie kosztów wynagrodzeń. Także no, obrezerwowaliśmy całość tego obszaru, który wynikał z poziomu zysku. Także tutaj jakby patrząc na ten wynik, który wygenerowaliśmy, nie ma już uzasadnienia do zawiązywania w dalszym ciągu tej rezerwy.
Okej, okay, czyli można się spodziewać, że ten koszt jednostkowy nie będzie rósł w trzecim kwartale?
Nie powinien.
W takiej skali.
Dokładnie, okay. Dokładnie tak.
Dobra, dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Jędrzej Stachura, podcast Energy Drink. Pan prezes już wspomniał tutaj o powiększaniu rodziny KGHM, dlatego ja chciałbym pójść w tym kierunku i zapytać właśnie, jakich kierunków ekspansji zagranicznej możemy się spodziewać i jakie surowce krytyczne są obecnie najbardziej pożądane w KGHM. Dziękuję.
Tak, to jest pytanie z mojego zakresu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kierunki potencjalnego rozwoju i przejęć M&A-owych, ja nie mogę wykluczyć żadnego kierunku geograficznego. Natomiast z całą pewnością przyglądamy się Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Afryce, ale tylko w zakresie tych jurysdykcji, które są dla nas stabilne pod kątem bezpieczeństwa prawnego, czyli mówimy o Północnej Afryce, Maroku, który nam się jawi jako partner bardzo stabilny na tym rynku afrykańskim. Ale nie wykluczam, tak jak powiedziałam, również innych kierunków. Przekrojowo patrzymy na rynek. To nie jest sytuacja, jak Państwo wiecie, jest mało projektów na rynku miedziowym, które są na takim bardzo perspektywicznym etapie rozwoju. Ceny sprawiają, że projekty są przeszacowane częściowo, więc tutaj musimy bardzo ostrożnie podchodzić również do naszych planów przejęciowych. Oczywiście na rynku amerykańskim również przyglądamy się różnym aktywom. Niemniej jednak, tak jak pan prezes Krzyżewski powiedział, jesteśmy w jakiejś fazie analiz i tutaj nie możemy państwa więcej informować na ten temat. Jednym z naszych priorytetów jest również badanie złóż na Ukrainie. Przygotowujemy, czy my w zasadzie badamy te złoża od dłuższego czasu, wiedzę mamy, natomiast ją aktualizujemy. Te złoża, które są najbardziej perspektywiczne, też badamy w procesach due diligence. Mówimy przede wszystkim o licie, o złożach tytanu i te pierwiastki, te metale są na naszym radarze. Dziękuję.
Tutaj pan z pierwszego rządu.
Dzień dobry, Darek Nawrot. Kiedy można spodziewać się poprawy uzysków miedzi w kopalni Robinson?
Proszę pana, to jest pytanie trudne, dlatego że ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Kopalnia Robinson boryka się, znaczy boryka się, nie boryka się z problemami, natomiast tak jak powiedziałam, odkrywka Liberty i ta ruda jest trudniejsza w uzysku i to widać w wynikach. Kopalnia pracuje nad tym, żeby zrealizować założenia budżetowe. Awarie, które następowały również na zakładzie przeróbczym w wyniku zastosowanych planów restrukturyzacyjnych zostały wyeliminowane. Także spodziewamy się poprawy tych uzysków w najbliższym czasie.
Tutaj też co mówiła pani prezes, no mamy plan naprawczy i rozwojowy. No patrzymy też na takie rozwiązania już wprost, które są wdrożone, AI-owe, które mają dobrać nam mieszanki na zakładzie przeróbczym i podnieść te uzyski. Jeżeli zobaczymy, że w fazie testów, że ta technologia ma zastosowanie u nas, na pewno ją wdrożymy i te efekty zobaczymy. Tam okres do wdrożenia to są tygodnie, więc no, teraz jesteśmy w fazie jakby potwierdzenia sobie, że ta technologia u nas zaimplementowana podniesie uzyski. Więc jakby tutaj też byśmy upatrywali bardzo szybkiego powrotu do uzysków.
Tak, ale natomiast jeszcze chciałam zastrzec, że tak jak było to komunikowane wcześniej, ta faza, która jest teraz, Liberty, jest fazą przejściową do kolejnej fazy, która rozpocznie się w 2028 roku, czyli do przejścia w odkrywkę Veteran, gdzie zawartość tego metalu jest wyższa. To też wynika z pewnej sekwencyjności modelowania złoża, że żeby przejść do tych części złoża, które są bogatsze w metal, musimy przejść przez te części złoża, które są uboższe w metal, są materiałem wtórnie hałdowanym, zawierają dużą ilość iłów. No i tutaj to jakby te okoliczności też właśnie w procesie produkcji też wskazują i definiują też ten uzysk.
A ta trudniejsza właśnie w obróbce ruda to są te iły, czy jeszcze jakieś tam inne problemy występują?
Tak, to są głównie iły.
To jeszcze takie pytanie mam do rynku globalnego, jak państwo, może jakie są państwa odczucia, bo tak, są napięcia po stronie podażowej, jeżeli chodzi o kopalnie, o wydobycie miedzi. Natomiast takim elementem, który w średnim terminie może odegrać duże znaczenie, to jest to, co zrobi administracja amerykańska z cłami. Miały być do końca czerwca informacje przedstawione dotyczące wprowadzenia ceł od początku 2027 roku. Czy państwo się nie obawiacie, że te cła mogą być jednak niewprowadzone bądź opóźnione wprowadzenie i część z tych dużych zapasów zgromadzonych przez amerykańskich traderów może trafić na rynek i spowodować korektę cen miedzi?
Oczywiście, że jest takie ryzyko, natomiast ja bym przypisał jemu małe prawdopodobieństwo. Ja uważam, że ten magazyn, który trochę historycznie powstał przez przypadek, bo tak trzeba sobie powiedzieć. On ma teraz wymiar strategiczny i jeżeli spojrzymy, co robią Stany i co robią Chiny, my w Europie jeszcze tylko się temu przyglądamy, no to miedź przestaje być jakby surowcem, że tak powiem, tylko który podlega popytowi i podaży. On staje się jakimś narzędziem do rozgrywek geopolitycznych i moim zdaniem ten magazyn nigdy nie zostanie uwolniony. Patrząc też na produkcję w takim stopniu, a tym bardziej patrząc, jaka jest, wszyscy widzimy, jaka jest produkcja katod w Stanach Zjednoczonych. No Stany Zjednoczone są uzależnione od, w tym stopniu, bardzo wysokim stopniu. Ten magazyn stanowi pewną odporność, którą administracja wybudowała. Czy to jest najbardziej optymalne, trudno mi się wypowiedzieć, natomiast na pewno to jest element, który no nie podlega tylko decyzjom, moim zdaniem, administracyjnym, że będzie na to, i tak jak słyszymy w Stanach Zjednoczonych, że ten magazyn ma trochę szerszy wymiar niż nam się tylko wydaje z punktu widzenia COMEX-u i lokalizacji tam katod.
Pan prezes też mówił, że w ostatnim czasie, kiedy były te podwyższone ceny, jeszcze wyższe ceny miedzi, trochę więcej transakcji zabezpieczających zawieraliście. Czy to jest taka strategia na najbliższe tygodnie czy miesiące, że przy tych wysokich cenach ten hedging będzie trochę bardziej aktywny, jeżeli chodzi o miedź? Jeżeli państwo byście się mogli odnieść jeszcze do hedgingu dotyczącego srebra, bo tam ceny srebra są już o 50% niższe niż były pod koniec stycznia. Czy tu z kolei tych nie będzie mniej transakcji zabezpieczających ceny?
Okej. To teraz tak odnosząc się, mamy swoją strategię, to nie jest tak, że my tak, no, można powiedzieć, patrzymy na rynek codziennie, ale no nie robimy tych transakcji, mamy jakieś określone interwały, w których realizujemy te transakcje. No, wycelowaliśmy w ten poziom, który ostatnio był obserwowany jako ten poziom, gdzie chcemy zrobić jako jakieś kolejne za transakcje i tam dokonaliśmy. W zakresie srebra w drugą stronę mogę powiedzieć, to też będzie widać w kolejnym raporcie. My część transakcji zrestrukturyzowaliśmy, czy przy tym 55 dolarach zamykaliśmy część transakcji. Więc jakby to można powiedzieć, teraz patrzymy na ten rynek. Co do zasady, ja uważam, że tam będzie pewnie 70, jakbym miał powiedzieć, jak rynek będzie wyglądał, 75 dolarów plus minus 15%. Myślę, że tam będziemy się gdzieś tam w jakimś horyzoncie poruszać, bo widzę z punktu widzenia srebra, no ten popyt jest bardzo, i od strony przemysłu jest bardzo silny. No pytanie jak, no to też bardzo dużo ETF-ów było, które wygenerowały ruch. To jest dość płytki rynek, natomiast z punktu widzenia odbiorców dużych przemysłowych, czy też inwestycyjnych, których mamy po stronie dużych banków, banków centralnych, no to ten popyt jest niezagrożony i tu widzimy cały czas zakupy po stronie tych dużych graczy.
Dziękuję.
Jeszcze mam pytanie z sali jedno.
Jakub Szkowek-Arsteja. Mam pytanie, może odnosząc, parę dni temu była konferencja BHP i tam prezes powiedział, że koszt nowych projektów, taki powiedzmy, żeby kupić projekt miedziowy, kosztuje już ponad 100 tysięcy dolarów za tonę. On powiedział well above, nie? Czyli ponad, czy te 100 tysięcy dolarów za tonę to jest takie indykacyjne, jeśli chodzi o państwa zakup, który mielibyście plan, znaczy, przeprowadzić?
Może ja zacznę. Znaczy absolutnie my nie możemy się do tego referować, bo nie wiemy, co miał na myśli pan prezes BHP, nowy pan prezes BHP, bo mówimy o operacyjnych, czy na jakim wczesnym etapie. My na pewno będziemy państwa informować w momencie, w którym będziemy gotowi do tego. Trwają rozmowy, to nie jest taki koszt, ale tak jak mówię, trudno tu się odnosić do stwierdzeń, prawda, z konferencji prasowej.
Okej, okay, to jak, jeśli tak mogę, jeszcze takie powiedzmy techniczne pytanie. Pani prezes mówiła, pani wiceprezes mówiła tutaj o zmianie warty w Radzie Nadzorczej Sierra Gorda. Rozumiem, że konsolidacja Sierra Gorda się nie zmieni, że będzie cały czas na poziomie 55%
nie, metodą absolutnie. Tutaj to nie ma żadnego, nie ma to żadnego, to jest kwestia, który, jak obowiązującego JV, które po prostu jakby definiuje, że przewodnictwo w tej Radzie jest po prostu cykliczne akurat w tym momencie. Dwuletnie, tak. W tym momencie South32 jakby sprawuje to przewodnictwo. My obejmujemy od 1 stycznia przyszłego roku. Także tutaj się absolutnie, jeśli chodzi o właścicielskie kwestie, nic nie zmienia.
Okej, okay, dziękuję.
To teraz przejdźmy do pytań z internetu.
Tutaj, Artur, mnie zaskoczyłeś. Ja dzisiaj jestem, że tak powiem, w defensywie. Tutaj państwo zarząd opowiedział o wynikach i państwo zadali pytania z sali, które już dały odpowiedź też na szereg pytań, które do tej pory zeszły do nas poprzez dedykowane skrzynki, więc w tym momencie nie mam nowych pytań, nie mam nowych zagadnień.
Czy zatem mamy jeszcze pytanie z sali?
Wracamy do pytań z sali.
Dobra, nie widzę takim państwu. W razie bardzo dziękujemy państwu za udział w konferencji. Zapraszamy na konferencję poświęconą wynikom kwartalnym, która będzie w listopadzie, a teraz zapraszamy na poczęstunek. Dziękuję państwu bardzo i do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękujemy.